już otwórzmy sobie objawienie świętego Jana, rozdział 20 i dzisiaj zajmiemy się fragmentem od 11 do 15 wiersza. A więc otwórzcie sobie objawienie świętego Jana, rozdział 20 i dziś zajmiemy się fragmentem od 11 do końca tego rozdziału, a więc do 15 wiersza. I czytamy. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostało wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. A jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. A więc dziś, bracia i siostry, mamy mówić na temat sądu ostatecznego. Sąd ostateczny nastąpi po rozprawieniu się Boga ze zbuntowanymi narodami, o czym mówiliśmy poprzednim razem. Pamiętacie, iż poprzednim razem mówiliśmy na temat buntu narodów, który zakończył się bitwą Goga i Magoga, w wyniku której szatan został już tym razem osądzony, wrzucony do jeziora ogniem gorejącego. Co zobaczył Jan dalej po bitwie Goga i Magoga? Po pierwsze, jak zauważyliście, Jan zobaczył wielki i biały tron. Wielki i biały tron. To jest charakterystyczne i zdumiewające określenie. Wielki i biały. Wielki i biały. Dlaczego wielki? Dlaczego jest to podkreślone, że był to wielki tron? Domyślacie się zapewne dlaczego. Dlatego, że na tym tronie zasiadał nie jakiś człowiek. Na tym tronie nie zasiadał żaden anioł, ani nawet potężny archanioł, ale na tym tronie zasiadał ktoś wielki. Ktoś wielki. I dlatego, że ten ktoś był wielki, oczywiście z tego też powodu ten tron, na którym ten ktoś wielki zasiadał, określony tu jest słowem wielki. Trudno jest i bibliści nie potrafią określić, kto był tym, kto na tym tronie zasiadał. Czy był to Bóg Ojciec, czy był to Boży Syn? Czy był to Bóg Ojciec, czy był to Boży Syn? Zauważacie, iż Jan nie zobaczył i Jan nie powiedział, kto to był. Czy pamiętacie, że już raz taką sytuację spotkaliśmy w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana? Czy pamiętacie, że kiedyś mówiliśmy dawno, dawno temu o sali tronowej, pośrodku której stał tron, wielki tron, a na nim zasiadał ktoś. I tam również nie było sprecyzowane, kto to był ten, kto zasiadał na tym tronie. I pamiętacie, szukaliśmy powodu, dlaczego Jan nie zdobył się na to, żeby opisać, kto to był. Dlatego, że wielkości Boga, wielkości Pana Jezusa, niezależnie od tego, kto zasiadał, czy Pan Bóg jako Ojciec, czy Pan Jezus Chrystus, niezależnie od tego, kto zasiadał, nie jest człowiek w stanie opisać majestatu Boga, opisać wielkości Boga. Jan w każdym razie się przed tym wzdrygał. Jan wszakże tego nie zrobił, żeby nie namalować przed oczami ludzi jakiegoś obrazu, czy to obrazu Pana Jezusa, słownego obrazu, a więc obrazu słowami, czy też obrazu Boga Wszechmogącego. Bo zaraz i ci domorośli, i ci inni artyści chwyciliby za pędzle i malowaliby według tego opisu Boga. I zaraz temu tym obrazom oddawana byłaby bałwochwalcza cześć. I w związku z tym, by uniknąć tej pomyłki, tego wystąpienia przeciwko Bożemu przykazaniu, nie będziesz sobie czynił obrazu, Jan nie opisuje tych, którzy na tych tronach zasiadają. A więc trudno nam jest w 100% stwierdzić, kto to był. Czy był to Bóg Ojciec, bo Jan go nie opisuje. Opisuje tylko, że zasiadł ktoś wielki, na wielkim białym tronie. Czy też to był Pan Jezus? Większość jednak komentatorów skłania się w tym kierunku, że był to Pan Jezus. A więc ten, przeciwko któremu nadciągnęły narody, aby przeciwko niemu walczyć, teraz on zasiada na tronie, by podkreślić, że jest niepokonany, że jest niezwyciężony, że choć nadciągnęły armię pod wodzą samego szatana, to on jest niezwyciężony. I w ostateczności to on zasiada na wielkim tronie, aby sądzić teraz żywych i umarłych. Po drugie, apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, powiada, że Jezus będzie podbijał pod posłuszeństwo wszystkich i że ostatnim wrogiem, który będzie pokonany, pamiętacie, będzie śmierć. I dopiero wtedy, gdy śmierć zostanie pokonana, wszystko zostanie pokonane, on odda swój królewski urząd, czy jak gdyby podporządkuje swoją władzę najwyższemu. Śmierć tu póki co jeszcze nie jest zwyciężona. Za chwilę będziemy o tym mówić, że zostanie zwyciężona, ale jeszcze nie jest zwyciężona. Dlatego niektórzy komentatorzy dochodzą do wniosku, że tym będzie Jezus, że ostatnim przeciwnikiem, z którym się tu Jezus rozprawi, będzie śmierć i wtedy dopiero całe władztwo zostanie poddane pod panowanie Boga Ojca. A więc są takie komentarze, iż tą osobą będzie sam Boży Syn Jezus Chrystus. Zwróćcie uwagę dalej, że ten tron nie tylko był wielki, ale także był biały. I widziałem wielki, biały tron. Dlaczego biały? Dlaczego nie inny kolor, ale biały kolor? Kolor biały zawsze symbolizował i symbolizuje sprawiedliwość. Symbolizuje prawość. Symbolizuje czystość. Symbolizuje świętość. Z czego możemy wnioskować, że sąd, który się tu będzie odbywał, choć jest to sąd ostateczny, od którego nie ma już odwołania do wyższych instancji, będzie sprawiedliwy, będzie prawy, będzie święty, będzie czysty. Nie będzie tam przekupstwa. Nie będzie tam takich różnych historii, jakie się wydarzają na tej ziemi, że jedni łapią przestępców, a drudzy ich wypuszczają. A więc tam będzie sprawiedliwy sąd, sprawiedliwe też będą wyroki. I ta sprawiedliwość, ta prawość tego sądu jest wyrażona w kolorze tronu. Tron był koloru białego. W ogóle to ciekawą rzeczą jest zauważyć, iż wszystko, co czyni Bóg, jest sprawiedliwe. I tak psalmista w 89 psalmie w 15 wierszu powiada, że sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. A więc Bóg jest sprawiedliwy. Sprawiedliwe są Jego wyroki. Sprawiedliwe są Jego orzeczenia. I żaden człowiek nie będzie mógł powiedzieć, że wyrok wydany przed wielkim białym tronem był niesprawiedliwy. Nie, bo sprawiedliwość i prawo są fundamentem Bożej istoty, istnienia Bożego, fundamentem Jego tronu. A zatem wyroki będą zapadać z całą pewnością absolutnie sprawiedliwe. I tam nawet nikt nie będzie podnosił głosu, nie będzie miał najmniejszych wątpliwości, że ten sąd był wydany w sposób niesprawiedliwy. Dlatego, że każdy człowiek w sumieniu swoim będzie przeświadczony, że to, ten wyrok był absolutnie sprawiedliwy. A więc to jest to pierwsze, co zobaczył Jan po zakończeniu bitwy Goga i Magoga. A co dalej widział Jan? Czytamy w wierszu 11, że po dojrzeniu, po zobaczeniu tronu, na którym ktoś zasiadł, przed obliczem tego, który zasiadł na tym tronie, powtarzam raz jeszcze, nie wiadomo, kto to będzie, trudno jest powiedzieć, choć to nie jest takie istotne, czy będzie to Bóg Ojciec, czy Boży Syn Jezus Chrystus. Drugim wydarzeniem będzie to, że nagle przed obliczem tego, który zasiadł na tronie, pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. A więc gdy na tronie usiadł ten sprawiedliwy sędzia, to wydarzenie następne, które się wydarzyło, polegało na tym, że nagle zniknęła ziemia i zniknęło niebo. Słowo, którego użyli tłumacze polscy, pierzchła, w języku greckim opisuje, albo inaczej mówiąc, tego słowa, którego użył tu Jan, Grecy używali na opisanie ucieczki złodzieja. A więc jeśli złodziej coś ukradł, to z tymi kradzionymi łupami uciekał. I tę ucieczkę złodzieja, który coś ukradł, a więc postąpił wbrew prawu, opisywano greckim słowem, którego użył tutaj Jan. Polacy czy tłumacze polscy użyli słowa pierzchła. Inne tłumaczenia mówią uciekła. Jeszcze inne zniknęła. A więc chodzi tu o to, że pierzchła uciekła. A więc tak jak złodziej ucieka, wstydząc się tego, co zrobił, wstydząc się ludzi, ucieka sprzed ich oczu ze względu na to, co zrobił, tak okazuje się, że wstydzić się będzie sprawiedliwego, który zasiadł na tronie ziemia. Dlatego pierzchła, dlatego uciekła jak złodziej, uciekła jak przestępca złodziej, który ucieka. A więc i ziemia, gdy sprawiedliwy sędzia zasiadł, ze wstydu uciekła. Dlaczegoż miałaby się wstydzić ziemia? Dlaczegoż miałaby uciekać? Odpowiedź jest chyba tylko jedna. Ziemia wstydzić się będzie, po pierwsze, że wessała miliony litrów ludzkiej niewinnej krwi od początku swojej egzystencji. A więc, że wessała, że przyjęła ludzką krew. Po drugie, wstydzić się będzie. Ziemia wstydzić się będzie, że dźwigała na sobie takie zastępy złodziei, gwałcicieli, morderców, że dawała im schronienie, że dawała im pożywienie, zamiast otwierać swoje czeluści i pochłaniać ich, tak jak swego czasu, pamiętacie, pochłonęła Datana i Koracha. Że nie trzęsła się bardziej, że tolerowała to, co się na jej obliczu działo. A więc, że tolerowała ten grzech, który się na ziemi rozmnażał, że tolerowała grzeszników, że tolerowała ich czyny, że się na to jak gdyby zgadzała, że nie trzęsła się, że pozwalała, dźwigała, nosiła na sobie to całe zło, jakie na tej ziemi w międzyczasie zaistniało. I w związku z tym wstydzić się będzie swojej tolerancji dla grzeszników. I pamiętacie, że za tolerowanie grzeszników, za dopuszczanie na swoim obliczu grzechu, ziemia już dwukrotnie została przez Boga przeklęta. Dwukrotnie Bóg przeklął ziemię za to, że złoczyny jak gdyby tolerowała. Otwórzcie pierwszą księgę Mojżeszową, by zobaczyć, że faktycznie tak się dwukrotnie wydarzyło. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział trzeci od wiersza 17 do 18. Od wiersza 17 do 18. I tu czytamy o pierwszym przekleństwie, jakie spadło na ziemię z powodu jej jak gdyby nadzorcy, a więc kogoś, kto miał nadzorować, kto miał ziemię uprawiać i kto miał ziemię pielęgnować. Chodzi o Adama. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Cierniej osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. A więc po raz pierwszy tu spotykamy się z przeklęciem, z przekleństwem, jakie spadło na ziemię z powodu jej dzierżawcy, jej jak gdyby tego, któremu została podporządkowana, więc z powodu człowieka. I to jest to pierwsze przekleństwo, które nie pozostało oczywiście bez skutków, bo cierni, ostów, tego wszystkiego wcześniej nie było. Teraz na skutek przekleństwa to się dopiero pojawiło. I popatrzcie, po raz drugi wkrótce ziemia także została przeklęta. Czwarty rozdział od 11 do 12 wiersza. Czwarty rozdział. Tu chodzi o to, że chodzi o moment, kiedy ziemia wessała krew niewinnego Abla. Czytamy: bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego, będziesz tułaczem, wędrowcem na ziemi. Tu jest bezpośrednie przekleństwo Kaina, ale pośrednio także i ziemia została skarcona za to, że wessała krew Abla. A ileż od tego czasu wessała ona innej, niewinnej ludzkiej krwi. I ta właśnie ziemia, obciążona przekleństwem, na której zrodzone zostało tyle grzechu, która jęczała pod ciężarem grzechu, teraz, gdy sprawiedliwy sędzia zasiadł na białym, sprawiedliwym tronie, ta ziemia ze wstydu pierzchnęła jak pierzcha zawstydzony złodziej, który chce uciec przed oczami widzących go ludzi. Dalej, gdy czytamy, dowiadujemy się, że nie tylko ziemia pierzchła, uciekła. Czytaliśmy także, że uciekło również niebo, bo Jan powiada, że zauważył, iż także niebo uciekło i nie było dla nich miejsca. Ciągle mówimy o 11 wierszu. A więc tu także jest użyte to samo słowo, o którym mówiliśmy przed chwilą, gdyśmy mówili o ziemi. Również niebo ze wstydu ucieka przed sprawiedliwym wzrokiem wszechmogącego Boga. A więc i niebo uciekło sprzed oczu Boga. A czegoż niebo miało się wstydzić? Wstydziło się zapewne tego, co widziało, co się wydarzało na ziemi. Widziało te miliony grzesznych ludzi chodzących po tej ziemi. Widziało te cudzołóstwa, jakie się działy na tej ziemi. To całe wszeteczeństwo, jakie się działo na tej ziemi. Te meliny, do których zaglądali ludzie. Ten alkoholizm, tę narkomanię. Te przekleństwa, bluźnierstwa. A więc to wszystko, co się na ziemi działo, to wszystko niebo widziało. Te wulgarne słowa unosiły się aż pod niebiosa. I niebo to widziało i nie reagowało. Albo nie reagowało w sposób dostatecznie zdecydowany. Powiedziałbym, tolerowało, nie grzmiało, nie rzucało piorunów, nie powodowało, żeby klęski, gradobicia spadały na ziemię za postawę jej mieszkańców. A więc było zbyt tolerancyjne. I teraz prawdopodobnie ze względu na to, że sędzia sprawiedliwy usiadł na białym, wielkim tronie, ze wstydu i to niebo pierzchło, uciekło jak winowajca. Jak winowajca. Oczywiście, gdy mówimy o niebie, to nie mamy na myśli tego nieba, w którym mieszka Bóg. Mówimy o tym pierwszym niebie, atmosferycznym niebie, a więc o tym niebie, które nas bezpośrednio otacza, które jednocześnie jest zanieczyszczone. Mówi się, naukowcy dowodzą, że w tej chwili to niebo stało się złomowiskiem. Złomowiskiem różnych sputników, rakiet i tak dalej, i tak dalej. I to niebo pierzchnie ze wstydu. Ale teraz pomyślcie, skoro ziemia nie będzie mogła wytrzymać sprawiedliwego wzroku Bożego, tylko będzie jak złodziej uciekać. Skoro niebo nie będzie mogło znieść sprawiedliwego wzroku Bożego, ponieważ tolerowało to, co się działo pod jego nieboskłonem w nocy i w dzień, te wszystkie grzechy, i teraz zawstydzone uciekło, to gdzie teraz skieruje swoje oczy grzeszny człowiek, który był sprawcą tego wszystkiego? Skoro ziemia niewinna ze wstydu uciekła, skoro niebo niewinne ze wstydu uciekło, to gdzie skieruje człowiek swoje oczy? To jak się będzie czuł ten główny winowajca, ten, który to zło czynił, gdy teraz spojrzał nań sprawiedliwe, przeszywające go źrenice czy oczy Boga? Czy widzicie, jak fatalna, beznadziejna będzie sytuacja tych, którzy sobie na życie w rozpuście i w grzechu pozwalają? Biedni ludzie. Współczuć im tylko trzeba z powodu ich nieodpowiedzialności i lekkomyślności. I żal ściska serce, że ci ludzie w taki sposób postępują. A zatem zauważcie, nawet Bóg niczego nie robi. Nawet Bóg niczego nie mówi. Nawet Bóg nie nakazuje, żeby ziemia pierzchła ze wstydu, żeby niebo się rozpłynęło ze wstydu. Ale one same to czynią. Sprawiedliwość Boga jest tak przenikająca. Jak to dobrze, że my jesteśmy pod osłoną sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Że nie musimy liczyć na naszą sprawiedliwość, bo nasza sprawiedliwość jest jak szata plugawa. Ale my jesteśmy okryci sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. Dlatego Paweł apostoł powiada, że On jest naszą sprawiedliwością. I gdy Pan będzie patrzył na nas, gdy Pan na nas patrzy, nie patrzy na naszą sprawiedliwość, ale patrzy na nas poprzez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. A więc także i niebo pierzchnie. To niebo, które dzisiaj jest siedliskiem diabła i demonów, to niebo, z którego człowiek uczynił złomowisko, także pierzchnie. Trzecim wydarzeniem, o którym mówi apostoł Jan, który Jan zauważył, to jest to, co się wydarzyło w wierszu 12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. A więc trzecim wydarzeniem będzie zmartwychwstanie umarłych. Zmartwychwstanie umarłych. Przypominam, szanowni bracia i siostry, że już swego czasu mówiliśmy o zmartwychwstaniach. I powiedzieliśmy, że Biblia wyraźnie poucza nas, iż będą dwa różne od siebie zmartwychwstania. Pierwsze zmartwychwstanie, o którym Biblia mówi, że to będzie zmartwychwstanie błogosławione. Pamiętacie, czytaliśmy: błogosławiony, szczęśliwy ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. I wtedy, gdyśmy mówili o tym szczęśliwym, błogosławionym, pierwszym zmartwychwstaniu, powiedzieliśmy, że składać się ono będzie jak gdyby z trzech etapów. Jako pierwszy powstał Jezus Chrystus, ten pierwszy, on zawsze jest pierwszy, we wszystkim jest pierwszy. Potem jako drudzy to oblubienica, święci Nowego Testamentu. I jako trzeci etap to święci, którzy ponieśli śmierć w okresie wielkiego ucisku, ale to ci wszyscy należą do pierwszego zmartwychwstania. I oni zmartwychwstali. Pierwsi, Jezus już zmartwychwstał, jak wiecie, 2000 lat temu. Oblubienica zmartwychwstanie, gdy Chrystus przyjdzie i będzie miała miejsce paruzja. I wreszcie ci, którzy ponieśli śmierć w wielkim ucisku, zmartwychwstaną pod koniec wielkiego ucisku. Oni już zmartwychwstali. A teraz jest, następuje drugie zmartwychwstanie. I widziałem umarłych, wielkich i małych, jak zmartwychwstali. To jest to drugie zmartwychwstanie. Drugie zmartwychwstanie, o którym Biblia nie mówi, że jest błogosławione. Tamto było błogosławione. O tym Biblia nie mówi, że jest błogosławione. Dlaczego? Dlatego, że to zmartwychwstanie dotyczy grzeszników. Teraz nie zmartwychwstają święci, ale zmartwychwstają grzesznicy. Po co zmartwychwstają? Zmartwychwstają po to, aby usłyszeć wyrok potępienia. Aby spojrzały na nich sprawiedliwe, święte oczy sprawiedliwego, świętego, wszechmogącego sędziego. I aby się wstydzili za to, co czynili, mieszkając w ciele. Oni nie będą mogli pierzchnąć, jak pierzchła ziemia. Oni nie będą mogli pierzchnąć, jak pierzchło niebo. Oni będą musieli wysłuchać wyroku Bożego. Będą musieli ponieść konsekwencje swojego życia. I dlatego nie nazywa Biblia tego zmartwychwstania błogosławionym, ponieważ ci, którzy teraz zmartwychwstają tylko po to, by wysłuchać wyrok potępienia i zostać potępionymi. Zwróćcie uwagę. Biblia powiada, że zmartwychwstaną i wielcy, i mali. Przez to Jan podkreśla, że zmartwychwstają i ci wielcy, i urzędami wielcy, stanowiskami wielcy, i wielcy bogactwem, i wielcy mądrością, i ci, którzy wymyślili pochodzenie człowieka od małpy. A więc wszyscy wielcy zmartwychwstali teraz, i ci mali, analfabeci, i ci żebracy, i ci z rynsztoku, wszyscy, nie ma wyjątku Boga, bo u Boga nie ma względu na osobę. U Boga nie ma względu na osobę, jeśli chodzi o zbawienie. I ten wielki może być zbawiony, i ten mały może być zbawiony. I ten najbardziej uczony może być zbawiony, i ten analfabeta może być zbawiony. Bo u Boga nie ma względu na osobę. Ale u Boga też nie ma względu na osobę, gdy chodzi o wyrok, wyrok potępienia. Dotyczy on tych wielkich i dotyczy on tych małych. Dlatego zauważcie, że Jan zobaczył przed tronem stojących wielkich i małych. I wielkich, i małych. I tu jest zdumiewające stwierdzenie. Zauważcie, jest powiedziane, i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem. Czy kiedykolwiek widzieliście umarłego stojącego? Na wsi zawsze umarły kojarzy z kimś leżącym. Co prawda są kraje, gdzie się umarłych chowa na stojąco, ale u nas się chowa umarłych na leżąco. No nie wyobrażamy sobie, żeby umarły. Jak umarły, to już wiadomo, to się przewrócił, na ulicy się przewrócił, w szpitalu się przewrócił i koniec. A tymczasem tutaj widzimy umarłych stojących. Co z tego wynika? Wynika z tego, że oni podczas zmartwychwstania otrzymali swoje ciała. Otrzymali te ciała, w których grzeszyli. Żeby w tych ciałach, w których grzeszyli teraz, wysłuchać wyroku. Tak jak oblubienica, gdy z martwych wstawała, otrzymała święte, przemienione ciała, tak ci grzesznicy teraz, gdy wstają, otrzymują swoje ciała, by w tych ciałach, w których łajdactwo robili, teraz usłyszeć, co ich za to czeka. Dlatego Biblia wyraźnie powiada, abyśmy pożądliwości naszego ciała nie wykonywali. Bo za to, co w naszych ciałach robiliśmy, w naszych ciałach będziemy osądzeni, zdamy rachunek. W związku z tym widzicie tutaj umarłych nie fruwających jako jakieś duszki wokół tronu, tylko stojących. Oni stoją. Stoją, by w kolejności wysłuchać wyroku, który zostanie im podyktowany, podany. Zwróćcie jeszcze uwagę, iż Biblia powiada, że nawet morze wydało swoich umarłych. Wiersz 13. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni. Przez to chce Biblia nam podkreślić, że nie będzie takiego miejsca, z którego grzesznicy nie zostaliby przywołani. Choćbyś się w kościele pochował, i to tu nawet, jeśli się na nowo nie narodziłeś, nie oddałeś swojego życia Jezusowi i nie żyłeś życiem świętym, to i stąd zmartwychwstaniesz, żeby stanąć przed sądem. Pamiętacie, niektórzy się w niszach kościelnych dali pochować, w Częstochowie tam tysiące czy setki mnichów w podziemiach, w trumnach leżą. I myślą niektórzy fundatorzy kościołów, że to, iż w kościele leżą, choć grzeszyli w ciałach, że to im w jakikolwiek sposób pomoże. Pomoże im, aby powstali, niezależnie od tego, gdzie są, na sąd, jeśli się na nowo nie narodzili. I morze wydało umarłych swoich, i piekło wydało umarłych swoich. A więc gdziekolwiek ci ludzie byli, gdziekolwiek ponieśli śmierć, gdziekolwiek w powietrzu jako lotnicy, czy w morzu jako marynarze, czy jako górnicy pod ziemią, jak powiadamy, czy gdziekolwiek, wszystkich tych miejsc ci ludzie teraz zmartwychwstają. Nic nie jest w stanie ich zatrzymać. Nic nie jest w stanie powstrzymać ich przed tym, by się zjawili przed sprawiedliwym sądem Bożym. I ciekawą rzeczą jest także to, iż Biblia powiada, że nawet piekło wydało umarłych swoich. A więc co przez to Biblia rozumie? Czytaliśmy, i śmierć i piekło wydały umarłych swoich. I wydało morze umarłych swoich, i śmierć, i piekło. Trzeba na to zwrócić uwagę. Co znaczy piekło wydało umarłych swoich? W jednym chyba w starym tłumaczeniu jest to niezręcznie przetłumaczone, bo tam się jest trudno zorientować, jaka jest różnica między piekłem a krainą, a jeziorem ogniem gorejącym. Tu w nowym tłumaczeniu ta różnica już jest zaznaczona. A więc co to jest piekło? W języku hebrajskim, w języku greckim piekło to Hades. A Hades, pamiętacie, mówiliśmy o tym, to miejsce, w którym przebywają dusze ludzi umarłych bez Boga. A jak się nazywa miejsce, w którym przebywają ludzie w Chrystusie umierający? Raj. Raj. A więc to jest to miejsce, do którego idą wierzący ludzie. Raj. Zaprawdę powiadam ci, dziś jeszcze ze mną będziesz w raju, powiedział Jezus do umierającego, ale zbawionego Łotra. Natomiast ludzie, którzy umierają bez pokuty, bez opamiętania, bez przyjęcia Jezusa wiarą jako osobistego Zbawiciela, ich dusze idą do Hadesu, do krainy umarłych, do Hadesu. I tam ci ludzie będą oczekiwać, dusze tych ludzi będą oczekiwać. Do którego momentu będą oczekiwać? No właśnie do tego momentu. Gdy sprawiedliwy sędzia zasiądzie na wielkim, białym tronie, to teraz ten Hades, Albo jak nasze tłumaczenie mówi, piekło wyda te dusze i oni otrzymają swoje ciała, grzeszne ciała i staną przed sądem. Nawet śmierć ich nie będzie w stanie powstrzymać. A więc ta śmierć, która ich pochłonęła, będzie musiała jak gdyby otworzyć drzwi i pogodzić się z tym, że ci ludzie mają stanąć teraz przed obliczem Boga, by otrzymać wyrok, by być osądzonymi. A zatem Hades, piekło, wyda duszę tych, których pochłonęło, których wciągnęło ze względu na ich grzechy, jakie czynili. I wydało morze, i piekło, i śmierć. Następnym wydarzeniem, które chciałbym, żebyście zobaczyli, tym czwartym wydarzeniem będzie otwarcie ksiąg. Otwarcie ksiąg. I widziałem umarłych, i widziałem księgi, zostały otwarte. I gdy się przypatrujemy dokładniej, to zauważamy, że są tam, były tam otwarte dwa rodzaje ksiąg. Dwa rodzaje ksiąg. Po pierwsze, otwarte były w liczbie mnogiej księgi czynów. I po drugie, otwarta była jedna w liczbie pojedynczej księga żywota. A więc dwa rodzaje ksiąg. Nie jeden rodzaj, ale dwa. W liczbie mnogiej księgi czynów. Rozumiemy, czy komentatorzy, bibliści rozumieją, że tam były opisane, w tej księdze czynów były opisane czyny wszystkich ludzi, dlatego to liczba mnoga, bo pewnie by się w jednej księdze nie pomieściły te wszystkie czyny. Dlatego mnóstwo ksiąg, ile tych ksiąg trudno powiedzieć, może dla każdego człowieka przynajmniej jedna księga, zależy od tego, jakie bogate życie prowadził, jak urocze życie prowadził w cudzysłowie, w związku z tym większa lub mniejsza księga. I jedna księga, osobliwa, szczególna księga życia. Co będzie w tych księgach opisane? Więc już powiedziałem, że jeśli chodzi o księgę czynów, to najprawdopodobniej będą tam opisane wszystkie czyny grzeszników, którzy staną teraz przed obliczem Boga. I te czyny jawne, i te czyny ukryte. Niektórzy powiadają, że to będzie czytane, że jeden z aniołów weźmie taką księgę i przed całymi milionami zgromadzonymi na sądzie ostatecznym będzie wyczytywał o człowieku, o imieniu takim i takim, urodzonym wtedy i wtedy, żyjącym tam i tam, nie wiem, dnia 1 stycznia roku pańskiego takiego i takiego zrobiłeś to. 2 stycznia, 3 stycznia, 4 stycznia. Niektórzy powiadają, że po prostu będą wyczytane wszystkie grzeszne uczynki tych osób, które w danym momencie, tej osoby, która w danym momencie będzie osądzana. Czy sobie to wyobrażacie? I te, jak powiedziałem, ukryte i te nieukryte. Tych nieukrytych, no to może się tak wstydzić człowiek, by nie musiał, bo robił je gdzieś jawnie. Ale te ukryte, w melinach robione, ale te ukryte, gdzieś tam, żeby tylko ludzie nie widzieli. Wyobraźcie sobie. I teraz to nagle wszystko będzie ujawnione. Pan Jezus kiedyś powiedział, co czynicie ukryciu, to będzie wszem i wobec oznajmione. Jeśli nie wcześniej, choć to się bardzo często już wcześniej zdarza, że co w komorze mówimy, to potem całe miasto o tym wie. Teraz to będzie na pewno objawione. A więc jedni powiadają, że tak to będzie. Inni powiadają, że to niemożliwe, żeby tak było, bo ileż by to lat zajęło, gdyby każdy grzech miał być wyczytany. że Bóg ma nadnaturalne możliwości. I powiadają niektórzy, którzy stanęli oko w oko ze śmiercią i czasem słyszymy, całe moje życie jak na taśmie mi przeleciało przed oczami. Ja póki co takiego czegoś nie przeżyłem. Nie potrafię ani zaprzeczyć, ani potwierdzić. Ale z wielu ust słyszałem świadectwo, bracie, w tym momencie jak samochód koziołkował, całe życie jak na taśmie mi przeleciało. Albo w tym momencie, jak się ściana na mnie waliła, całe życie jak na taśmie mi przeleciało przed oczami. Dlaczegoż by tutaj Bóg nie uruchomił swojego rzutnika i przed oczami grzeszników nie przyleciało im? Ja myślę, że to będzie jeszcze gorsze, jeśli on by nie tylko słyszał, ale widział, co robił. A więc jakby mu się to przesunęło przed oczami. Od dzieciństwa do sędziwości. Do starości. Nawet na łożu śmierci jeszcze potrafił bluźnić. Jeszcze potrafił szukać, czy nie dałoby się czymś przypłukać gardła. A więc od dzieciństwa do sędziwości. Czy sobie to wyobrażacie? Naprawdę ja sobie tego wyobrazić nie mogę. I dlatego, że sobie nie potrafię tego nawet wyobrazić, jestem bardzo Bogu wdzięczny, że krew Jezusa Chrystusa to wszystko w moim przypadku zmazała. I waszym także. I powiada Biblia, że oddalił Bóg od nas nasze grzechy, jak oddalony jest wschód od zachodu słońca. I chwała Bogu, że tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, Bóg nigdy więcej, nigdy, nawet na sądzie ostatecznym, grzechów ich, nieprawości ich nie wspomni. Halleluja! Nasza kartoteka jest w oczach Boga czysta. Nie ze względu na to, że my jesteśmy jakimś tam szczególnym ludem, dlatego że Jezus Chrystus za nasze grzechy umarł, poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża. On poniósł naszą niesprawiedliwość. On był za nasze grzechy ukrzyżowany. Dlatego krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli jeszcze się w twoim życiu to nie wydarzyło, o człowiecze, zrób wszystko. Nawet dzisiaj możesz wezwać imienia Pańskiego, aby dostąpić zbawienia. A więc Księga Czynów. Każdy nasz czyn będzie tam wyczytany. A po co w takim razie Księga Żywota? Księga Żywota po to, żeby wyczytać, kto w niej, czyje imię w niej jest zapisane. A więc ci, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa tu na tej ziemi, którzy oddali Mu swoje życie tu na tej ziemi, ich imiona są zapisane w Księgach Życia. W Księgach Życia. Czy pamiętacie? Jest powiedziane w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w 20 wierszu, gdy 70 uczniów wróciło podekscytowanych i powiedzieli do Pana Jezusa: Panie, czy Ty wiesz, że nawet demony są nam uległe w imieniu Twoim? A co Pan Jezus im powiedział? Dobrze, dobrze. Nie radujcie się wszakże z tego, że wam się demony poddają. Radujcie się raczej z tego, że imiona wasze są zapisane w Księgach Życia. Przed sądem sprawiedliwości stało się zadość, to teraz imiona zbawionych będą z Księgi Żywota wyczytane. Wyczytane. O Panie, jakże chciałbym, i to jest oczywiście największym moim zatroskaniem, aby z tej Księgi Żywota, moje imię było wyczytane. I Twoje, i nasze. Żeby nasze imiona się tam, w tej księdze znalazły. One się tam, albo daj Panie, może inaczej. Jakżeż wdzięczny jestem Bogu, że moje i wasze imiona tam się znajdują. Ale pamiętajcie, żeby przypadkiem przez naszą nieodpowiedzialność z jakiegoś powodu nie zostały one stamtąd wymazane. Żeby one nie zostały stamtąd wymazane, ale żeby tam w tej księdze były. Księdze Żywota. Zastanawiające jest to, że to jest tylko jedna księga. Dlaczego jedna? Tam jest multum ksiąg, liczba mnoga, a tu jest tylko jedna księga. No, odpowiedzi na to pytanie nie trudno. Wąska jest droga, wąskie są drzwi i niewielu w porównaniu z szeroką drogą, z szeroką bramą.
Dlatego tu widocznie w mniejszości wystarczyła jakaś jedna obszerna księga, ale jakże szczęśliwych ludzi. A zatem należenie do mniejszości nie zawsze jest niekorzystne. Bardzo często jest tak, że należenie do mniejszości, bycie na wąskiej drodze, bycie, wchodzenie przez wąską bramę jest bardziej błogosławione niż w większości szeroka brama. Halleluja. Niech was Pan błogosławi.